Otwórzmy trzecią księgę Mojżeszową. Trzecią księgę Mojżeszową. Księga generalnie raczej nie należy do najpopularniejszych w Biblii. Gdzieś czytałem, ktoś powiedział, że Izraelitom było chyba łatwiej przejść przez pustynię niż ludziom wierzącym przebrnąć przez tą księgę trzecią Mojżeszową, bo mamy dużo tam przepisów. Niektóre są ciekawe, tak? Niektóre frapujące, niektóre po prostu monotonne. Większość wydaje się zupełnie nie przystawać do naszej dzisiejszej rzeczywistości i rzeczywiście, jeśli chodzi o przełożenie w skali 1:1, no trudno nam jest je zastosować, wręcz niemożliwą rzeczą jest je nam zastosować. Nie są to przepisy, które były dane bezpośrednio dla nas, tak, dla naszego zastosowania w takim dosłownym, bezpośrednim sensie. Niemniej jednak ta księga jest w naszej Biblii. A jeśli wierzymy w to, że jest to natchnione Boże Słowo, to jakiś sens w tym Bóg miał, że tą księgę zostawił i że mamy ją zapisaną i zachował ją przez te wszystkie wieki. Jest to część Bożego Słowa. I rzeczywiście, kiedy się przyjrzy tak uważnie tej księdze, to mamy dużo rzeczy, których się możemy z niej nauczyć, co jest dość oczywiste, prawda, jeśli mówimy o Bożym Słowie. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zwrócili uwagę na pewną rzecz. Przeczytamy na początku fragmenty z trzech rozdziałów od 12 do 15, która wydaje się dość dziwna. Może dla Izraelitów nie była taka dziwna. Dla nas dzisiaj z perspektywy naszej wiedzy, czy z perspektywy naszej poziomu naszej edukacji już naukowej, tak, biologicznej, a też i teologicznej, jako ludzi wierzących, wydaje się być to co najmniej dziwne. Ale jednak Bóg z jakiegoś powodu to tak zorganizował, zapisał to, zachował dla nas, więc musi być w tym jakiś pożytek. I rzeczywiście, kiedy pomyślimy o tym, co będziemy czytać za chwilę, to mamy tu pewne zasady, które powinny być widoczne dla Izraelity w tamtym czasie, a dla nas w dzisiejszym czasie. I to jest piękno Biblii, że możemy wziąć fragment, który był napisany tysiące lat wcześniej do zupełnie innych ludzi, w zupełnie innym kontekście, ale wiemy, że został napisany przez tego samego Boga, któremu dzisiaj oddajemy cześć, i do takich samych grzesznych ludzi, którzy potrzebowali tego świętego Boga. I dlatego możemy zastosować te rzeczy dla nas dzisiaj, żyjących w zupełnie innej sytuacji. Ale do Bożego Słowa. 12 rozdział, od pierwszego wiersza przeczytamy. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Powiedz synom izraelskim tak. Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę i urodzi chłopca, będzie nieczysta przez 7 dni. Tak samo jak w dniach krwawienia miesięcznego będzie nieczystą. 8 dnia obrzezany zostanie jego napletek, potem pozostanie ona w domu przez 33 dni z powodu krwi oczyszczenia. Nie będzie dotykać żadnej świętej rzeczy i nie będzie wchodzić do świątyni, aż skończą się dni jej oczyszczenia. A jeśli porodzi dziewczynkę, będzie nieczysta przez 2 tygodnie, jak podczas krwawienia miesięcznego, i pozostanie w domu przez 66 dni z powodu krwi oczyszczenia. A gdy się skończą dni jej oczyszczenia, po urodzeniu syna czy córki, przyprowadzi przed wejściem do namiotu zgromadzenia do kapłana roczne jagnię na ofiarę całopalną i młodego gołąbka lub synogarlicę na ofiarę za grzech. Kapłan ofiaruje to przed Panem i dokona za nią przebłagania i będzie oczyszczona od upływu swojej krwi. Takie jest prawo dotyczące tej, która urodziła chłopca lub dziewczynkę. A jeżeli nie stać jej na jagnię, to weźmie dwie synogarlice lub dwa młode gołąbki. Jednego na ofiarę całopalną, a drugiego na ofiarę za grzech. Kapłan zaś dokona przebłagania za nią i będzie czysta. Kiedy czytamy o tym, przepis jest dość jasny, dość oczywisty. No oczywiście można się zastanawiać, dlaczego po urodzeniu syna były jakieś fory tutaj okazywane, albo raczej gorzej było po urodzeniu córki. No ale powiedzmy sobie, że to nie jest akurat przedmiotem najważniejszych rozważań, chociaż pewnie też jest w tym jakaś zasada. Niemniej jednak sprawa była jasna, tak? Po urodzeniu, czy w czasie urodzenia, po urodzeniu przez jakiś czas, tak? Od porodu przez jakiś czas potem, kobieta była nieczysta, i żeby być przywróconą do społeczności, musiała przyjść do namiotu zgromadzenia, musiała złożyć ofiarę za grzech, ofiarę całopalną i dopiero wtedy mogła funkcjonować normalnie jak członek tego zgromadzenia izraelskiego. Drugi fragment z 14 rozdziału. W 15 i 14 rozdziale mamy fragmenty, które mówią o trądzie. Tak jak powiedziałem, za pierwszym razem czasami to jest ciekawe, za drugim, trzecim i kolejnym jak się czyta, to już trochę monotonne. Ale w 14 rozdziale przeczytamy pierwsze dwa wiersze najpierw. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Takie jest prawo dotyczące trędowatego w dniu jego oczyszczenia. Przyprowadzi się go do kapłana. I potem mamy różne procedury z tym związane. I jeszcze przeczytamy 19 i 20 wiersz. Też z 14 rozdziału. Następnie przygotuje kapłan ofiarę za grzech i przebłaga za tego, który się oczyszcza ze swojej nieczystości, po czym zarżnie ofiarę całopalną i złoży kapłan na ołtarzu ofiarę całopalną i ofiarę z pokarmów. Kapłan dokona za niego przebłagania i będzie czysty. Znowu, mamy podobną sytuację, tak? Był człowiek, który zachorował na trąd. Mamy te wszystkie procedury, kiedy on jest czysty, kiedy nieczysty, kiedy to trąd, kiedy nie trąd i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli już zachorował na trąd, kapłan uznał go za trędowatego i jeżeli wyzdrowiał z tego trądu, to musiał przyjść do kapłana, przejść znowu pewne procedury świątynne, powiedzmy sobie, złożyć ofiary przebłagalne, pokutne, za grzech, tu jeszcze z pokarmów, i dopiero był ogłoszony jako ten, który jest czysty i może być przywrócony do społeczności izraelskiej. I jeszcze jeden fragment z 15 rozdziału, który też mówi o różnych wyciekach, krwawieniach, różnych takich mało przyjemnych rzeczach, chociaż no, trąd też specjalnie przyjemny pewnie nie był, nie jest. W 15 rozdziale przeczytamy 14 i 15 wiersz. A ósmego dnia weźmie sobie dwie synogarlice lub dwa gołębie i przyjdzie przed Pana do wejścia do namiotu zgromadzenia i oddaje kapłanowi. Kapłan przyrządzi jedno jako ofiarę za grzech, a drugie jako ofiarę całopalną. Tak dokona kapłan za niego przebłagania przed Panem z powodu jego wycieku. I wiersze od 28 jeszcze też z tego rozdziału. A gdy jest już wolna od swojego upływu, tutaj mowa jest o kobietach, tak? Odliczy sobie 7 dni i potem będzie czysta. A ósmego dnia weźmie sobie dwie synogarlice lub dwa gołębie i przyniesie je do kapłana do wejścia do namiotu zgromadzenia. Kapłan je przyrządzi, jedno jako ofiarę za grzech, a drugie jako ofiarę całopalną i tak dokona kapłan za nią przebłagania przed Panem za jej nieczysty upływ. No właśnie. I nie wiem, czy wam kiedyś powstało takie pytanie, ale jest tu pewna wątpliwość z naszego punktu widzenia. Tak? Wszystkie te sprawy dotyczą kwestii typowo fizycznych i generalnie niezawinionych bezpośrednio przez tego człowieka. No, ktoś się nabawił trądu, sorry, tak? Jak to się mówi, no, nie moja wina, tak? Nie jego wina, że się oczywiście no, mógł to być jakoś tam spowodowany jego zachowaniem, ale generalnie no, to nie była jego wina, że się nabawił trądu. Kobieta urodziła dziecko, no tu w ogóle trudno mówić o winie, tak? No oczywiście udział w tym ma, ale jednak to jest normalna rzecz. Tak? Czy tam, kiedy jest mowa w 15 rozdziale o tych krwawieniach, czy to miesięcznych, czy innych, to są fizyczne sprawy, fizyczne problemy, fizyczne trudności. Więc po co te ofiary za grzech? Po co te ofiary całopalne, które też symbolizowały jednak pewne przebłaganie przed Bogiem z powodu grzesznej natury człowieka? Dlaczego Bóg wiązał te fizyczne, naturalne dla naszego grzesznego świata problemy ludzkie z koniecznością tych świątynnych obrzędów? Wiemy oczywiście, że jednym z powodów było to, że my dzisiaj wiemy, iż te problemy były, sięgały dalej niż Izraelici wtedy mieli tego świadomość. Na przykład to, że trędowaty powinien być odosobniony, no my dzisiaj wiemy, tak? wtedy ludzie nie mieli pojęcia o czymś takim jak wirusy, bakterie, czy jak to popularnie mówimy, zarazki. Więc Bóg użył tych procedur świątynnych, czystości, nieczystości, żeby odosobnić kogoś. Tak samo w tych innych problemach. Tak? Tam, gdzie ktoś ma kontakt z krwią, sprawa jest oczywista, że powinno to być, szczególnie w ich klimacie, szczególnie przy tych warunkach, w jakich oni żyli, słuszną rzeczą było oddzielenie takich osób na pewien czas, żeby te problemy fizyczne nie powodowały dalszych konsekwencji. To wiemy i możemy to zrozumieć. Bóg, nie chcąc tłumaczyć Izraelitom, wiecie, tu jest taki zarazek i on się będzie przenosił i on będzie powodował problemy tam w waszej krwi, po prostu powiedział, jest nieczysty, ma być odosobniony. Będzie czysty, może wrócić. To jest zrozumiałe. Ale po co te ofiary za grzech? Ofiary za grzech, ofiary pokutne, ofiary całopalne nie były składane tak od sobie. To były ofiary bezpośrednio związane z grzesznym stanem człowieka. Niektóre z nich, tak jak pokutne, były używane wtedy, kiedy człowiek wyraźnie dokonał jakiegoś złamania Bożego prawa. Kiedy coś za coś miał pokutować. Więc dlaczego Bóg przy każdym z tych problemów fizycznych, czysto fizycznych problemów, użył tych ofiar? Dlaczego Bóg tak mocno powiązał to z tą całą procedurą świątynną? Tak jak powiedziałem, jest to dla nas trochę dziwne, ale pokazuje, że Izraelita w tamtych czasach i my też w dzisiejszych czasach powinniśmy czegoś się nauczyć. I możemy paru rzeczy z tej sytuacji się nauczyć. Przede wszystkim pierwsza rzecz, która miała być uświadomiona Izraelitom przez całą tą sytuację, to było to, że Bóg całe twoje życie traktuje jako jedność. Bóg nigdy nie dzielił życia człowieka na sferę religijną, sferę fizyczną, sferę materialną, sferę świecką. Nie ma czegoś takiego w Biblii. Bóg patrzy na twoje życie jako na całość. I ty całością swojego życia jesteś przed Bogiem odpowiedzialny. Oczywiście są rzeczy fizyczne. Są rzeczy czy sprawy duchowe. Są sprawy moralne. Są sprawy materialne. My je sobie tak dzielimy. Tak? I czasami jest takie rozróżnienie na tym naszym ludzkim poziomie. Ale kiedy stoisz przed Bogiem, kiedy stawiasz swoje życie przed Bogiem, to ono jest całością. I kiedy Izraelita stał przed Bogiem, kiedy Izraelita żył w narodzie izraelskim, w narodzie, który należał do Boga, był częścią Bożego ludu, to całe jego życie miało jakiś związek z Bogiem. I nigdy Bóg nie chciał oddzielać pewnych sfer życia na zasadzie tym i to ty się zajmij sam, a ja się ich nie dotykam. Nie, Izraelita musiał mieć świadomość i my powinniśmy mieć świadomość, że całe twoje życie jest przed Bogiem traktowane tak samo. Co to znaczy? To znaczy, że te sfery na siebie będą wpływać, że Bóg ma wpływ i na jedną, i na drugą. To znaczy, że ty jesteś odpowiedzialny przed Bogiem za jedną sferę i za drugą sferę. Na przestrzeni wieków powstawały różne takie dziwne pomysły u ludzi. Zazwyczaj one wyrastały na gruncie tego, że ludzie chcieli coś tam pokombinować przed Bogiem, tak? I były różne pomysły, że na zasadzie, no skoro mój duch jest przed Bogiem dobry, on jest zbawiony, to duch to będzie u Boga, a ciało to jest złe, brzydkie, grzeszne i tak będzie zniszczone, więc ciało może sobie robić, co chce, tak? Na zasadzie, że skoro już ja jestem Bożym dzieckiem, duch jest dobry, to ciało może sobie pogrzeszyć, bo ono i tak zgnije, ono i tak się zepsuje i w ogóle nie ma znaczenia. Nie ma takiego pojęcia w Biblii. Nowy Testament mówi, że wasze ciała są świątynią co? Ducha Świętego, tak? To, że to ciało zgnije, nie ma nic do rzeczy. Dzisiaj jest częścią twojej istoty przed Bogiem. I jesteś tak samo odpowiedzialny przed Bogiem za to ciało, jak jesteś odpowiedzialny za swoją duszę. Tak, mamy świadomość, że to ciało ma ograniczone możliwości i ograniczony czas działania. Ale tu, będąc na ziemi, dopóki masz to ciało, jesteś za nie odpowiedzialny przed Bogiem. I Bóg tak samo cię będzie czynił odpowiedzialnym za to, co robiłeś ze swoją duszą, jak będzie cię czynił odpowiedzialnym za to, co robiłeś ze swoim ciałem. Nie będziesz mógł stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Boże, no tak, no ale ja byłem Bożym dzieckiem, no a ciało, no co tam ciało, prawda? I tak było do wyrzucenia. Było, ale to było twoje ciało, które Bóg ci dał, które było częścią twojej istoty. I było świątynią Ducha Świętego. Jest świątynią Ducha Świętego, jeżeli jesteś wierzącym człowiekiem. Bóg patrzy na całość i Izraelita musiał mieć świadomość, że cały jako człowiek stoi przed Bogiem. I nawet jeżeli coś dzieje się z jego ciałem, to to ma związek z Bogiem. To ma związek z Bożymi sprawami. To on jest za to odpowiedzialny przed Bogiem. To nie jest tak, że fizycznie sobie robi co chce, czy materialnie sobie robi co chce, a w świątyni to idzie tylko do spraw duchowych. Nie, nawet jeżeli ma fizyczne problemy, fizyczne trudności, to idzie do świątyni, przed Bożą obecność. Tutaj była też wielka rola właśnie kapłanów, którzy mieli w Starym Testamencie wieloraką rolę w praktyce. Oczywiście ich główna rola polegała na tym, że oni reprezentowali człowieka przed Bogiem, tak, składali ofiary, ale mieli różne inne funkcje też. Mieli nauczać, mieli właśnie decydować o sprawach zdrowotnych, z naszej perspektywy zdrowotnych, tak? Wtedy to oni decydowali, czy człowiek jest czysty, czy nieczysty, czy trzeba go odosobnić. Chodziło o to, żeby Izraelita cały czas miał tą świadomość. Całe moje życie jest przed Bogiem. Cały czas jestem przed Bogiem. Wszystkie sfery mojego życia są przed Bogiem. I my, jako ludzie wierzący, powinniśmy mieć tego tym bardziej dzisiaj świadomość przez to, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Wszystko, co masz, wszystko, co dotyczy twojego życia, fizycznie, materialnie, duchowo, moralnie, technicznie, można powiedzieć, to wszystko jest przed Bogiem. Za wszystko jesteś odpowiedzialny. Te sfery wpływają na siebie. Nawet powiedzenie mamy: w zdrowym ciele zdrowy duch, tak? I wiemy, że jeśli duch będzie zdrowy, to i ciało się czuje lepiej. Jeżeli ciało jest zdrowsze, to i duch jest radośniejszy. Te sfery nawet na naszym ludzkim poziomie wiemy, że wpływają na siebie. I tak samo jest duchowo. To wszystko jest razem, póki co, połączone i razem przed Bogiem stanowi całość twojego istnienia. Jesteś za całość odpowiedzialny. Także to jest pierwsza rzecz, którą te sytuacje miały uzmysłowić. Cokolwiek robisz, jesteś przed Bogiem jako całość. Druga rzecz, która jest związana z tymi ofiarami, to miało pokazać ludziom, że nawet fizyczne problemy mają związek z grzechem. Nawet fizyczne problemy w ich życiu mają związek z grzechem. Są pochodną, możemy powiedzieć, grzechu. Oczywiście, i wiemy to z Biblii, nie chodzi o to, że choroba, każda choroba jest wynikiem grzechu. Oczywiście są sytuacje, kiedy na fizycznym poziomie grzeszne życie powoduje pewne choroby. To wszyscy mamy tego świadomość. Tak? Jeśli ktoś palił, był w nałogu papierosów przez 40-50 lat, to się może spodziewać, że raczej jego płuca nie będą w dobrym stanie. Jeśli ktoś pił alkohol przez 40-50 lat, to raczej się nie ma co spodziewać, że jego wątroba będzie w dobrym stanie. Także czasami są naturalne konsekwencje grzechu. Czasami są sytuacje, kiedy grzeszne życie powoduje inne problemy bezpośrednio. Ale nie jest tak, że każda choroba jest bezpośrednio rezultatem grzechu, czy jest bezpośrednio karą Boga za grzech. I wiemy to chociażby z historii z Nowego Testamentu. Pamiętacie tą historię, kiedy był człowiek niewidomy i uczniowie, którzy byli w tej sytuacji z Panem Jezusem, z tym człowiekiem, widząc tego ślepego od urodzenia, co się spytali? Pamiętacie? Kto zgrzeszył? Tak. Czyja to wina? Czy on, czy jego rodzice? I Pan Jezus co powiedział? To tak, ani on, ani jego rodzice nie zgrzeszyli. Faryzeusze w czasach Jezusa mieli takie bardzo mocne przekonanie, że jeżeli ktoś był chory, szczególnie takie choroby właśnie, jakieś opętanie, czy ślepota, czy coś, że to było bezpośrednio karą Bożą za grzech. Pan Jezus powiedział nie, absolutnie, że nie. I wiemy w Nowym Testamencie, że to nie jest tak, że choroba, każda choroba jest bezpośrednio wynikiem grzechu, czy jest karą za grzech. Absolutnie nie, absolutnie tego nie uczymy, absolutnie tego nie widzimy w Biblii. Ale wiemy z Biblii, że generalnie każda choroba jest wynikiem upadku w grzech. Dlatego, że upadek w grzech przyniósł śmierć. I ta śmierć polega na tym, między innymi, ta fizyczna, ten fizyczny aspekt śmierci polega na tym, że nasze ciała po prostu szwankują, że mamy różnego rodzaju problemy fizyczne. Grzech spowodował problemy fizyczne. Grzech dał w konsekwencji choroby. I to, że dzisiaj ty i każdy z was, tak jak tu jesteście, jakąś chorobę może na pewno wymienić, czy większą, czy mniejszą, czy stałą, czy od czasu do czasu, każdy coś ma, to jest powodem grzechu. To jest to skażenie, któremu zostało poddane całe stworzenie, jak mówi Nowy Testament, w momencie, kiedy człowiek upadł w grzech. I to była ważna lekcja dla Izraelitów. To, że ty się źle czujesz, to, że ty masz taką chorobę, mogłeś osobiście nie zasłużyć niczym na tą sytuację po ludzku, ale to jest rezultat grzechu. To jest rezultat grzechu. Ty, jako część ludzkości, grzesznej ludzkości, jesteś tego winien. I my dzisiaj też tą świadomość powinniśmy mieć. I wiecie, to jest ważna świadomość. Bo często, kiedy zachorujemy na coś, to pierwszą naszą taką reakcją jest, no ale co? Dlaczego? Ja? Tak? Może powinniśmy czasami pytać, dlaczego nie ja, jeżeli nie chorujemy? Bo prawda jest taka, że to, że nie chorujemy, to jest Boża łaska. To jest Boża łaska. Czy mamy tego świadomość? Że jeśli mamy problemy fizyczne, absolutnie nie znaczy to, że to jest rezultat bezpośredniej Bożej kary dla nas za coś, ale jest to pochodna grzechu ludzkości. Jest to rezultat tego, że jako ludzie upadliśmy w grzech. I my wszyscy mamy w tym udział. Jak Nowy Testament mówi, że Adam zgrzeszył i w Adamie wszyscy zgrzeszyliśmy. Wszyscy mamy udział w grzechu Adama i wszyscy mamy udział w konsekwencjach tego grzechu. I teraz, kiedy mamy jakiś problem, to nie znaczy, że mamy usiąść i nic nie robić, absolutnie nie, ale w naszym sercu powinno być przekonanie, Boże, to jest konsekwencja niestety też mojego grzechu. W sposób pośredni, może daleki czasami, ale jest. I proszę Cię o łaskę, żeby ta konsekwencja była jak najmniejsza. Żebyś Ty okazał łaskę i uwolnił mnie od tej konsekwencji. Ale to jest moja wina. To jest moja wina. Mój grzech spowodował moje problemy. A jeżeli nie mam problemów, to nie powinienem na to patrzeć jako na coś, co mi się należy. O, no w sumie to każdy ma prawo do bycia zdrowym, tak? Nie masz prawa do bycia zdrowym. Nie ma takiego prawa. Jeśli mówimy już o prawie, to masz prawo, żeby być chorym. Bo na to, jako część grzesznej ludzkości, sobie zasłużyłeś. Więc jeżeli akurat jesteś zdrowy, to dziękuj Bogu za to, bo to jest Jego łaska. Bo to jest Jego dobroć. Bo powstrzymuje konsekwencje grzechu, które ci się należą, jak to czasami się mówi, jak psu Buda po prostu. Są twoje do wzięcia. I Izraelita powinien mieć tego świadomość, że to, że on ma fizyczne problemy, to jest konsekwencja jego grzesznego stanu. I dlatego musi złożyć tą ofiarę za grzech. Bo cały czas jest winien czegoś przed Bogiem. Cały czas. Każdy problem w jego życiu, z praktycznych względów oczywiście nie mogli z każdym problemem latać z tym gołąbkiem czy z ofiarą czy coś, ale każdy ból, każde cierpienie, każdy problem w jego życiu jest jakąś tam pochodną grzechu. I ta pochodna grzechu wymaga ofiary za ten grzech. Jest skutkiem przekroczenia gdzieś tam Bożego prawa. Czyli twoje życie jest całością przed Bogiem, nie ma sfery Bożej i niebożej. I po drugie, każdy problem w twoim życiu i też te fizyczne, czysto fizyczne, można powiedzieć, oderwane od duchowych rzeczy, problemy też są konsekwencją grzechu ludzkości. I w końcu to, co było widać w tych fragmentach, które mówią o tego typu sytuacjach, to, że przywrócenie społeczności do Bożego ludu, czy społeczności z Bogiem, wymaga ofiary. Nie mógł Izraelita wrócić do pełnoprawnej społeczności z narodem, z Bogiem, jeżeli nie została złożona ofiara. Jeżeli nie została przelana krew. Czy to był gołąb, czy to synogarlica, czy jagnię, czy koźle, musiało być coś zabite. Przywrócenie do społeczności zawsze wymaga ofiary. Tam, gdzie jest grzech, jego oczyszczenie, jego zmycie wymaga przelania krwi. My dzisiaj jesteśmy w takiej wspaniałej sytuacji, że nie musimy powtarzać tych ofiar. Ale to wcale nie znaczy, że nasza sytuacja jest inna. Nasze przywrócenie do Bożej społeczności też wymagało ofiary. Jedynie to, że ta ofiara została złożona jedna, doskonała, raz na zawsze przez Jezusa Chrystusa na krzyżu. Nie musi być powtarzana. My mamy ten wielki przywilej, że my mamy tą ofiarę, która, mówiąc trochę kolokwialnie, załatwiła te wszystkie nasze przywrócenia do społeczności. Ale za każdym razem, kiedy szatan będzie was kusił, żebyście gdzieś tam skręcili od Bożych zasad, gdzieś tam skręcili od Bożej społeczności, to powinno być coś, co powinno dźwięczeć. Odejdź, ale pamiętaj, że przywrócenie wymaga przelania krwi. Tak, ta krew została już przelana, ale absolutnie nie może być przez to lekceważona. Nie możemy podchodzić, skoro Pan Jezus już przelał tą krew, to co mi tam, tak? Nie, jeżeli tak ktoś podchodzi, to pokazuje, że w ogóle nie rozumie wielkości tego faktu, doniosłości tego faktu przelania krwi przez Boga Jezusa Chrystusa. Raczej powinniśmy powiedzieć, nie, ponieważ Jezus Chrystus przelał tą krew, to ja nie chcę stawiać się w sytuacji, kiedy ta krew musi pokrywać kolejne moje przywrócenie na właściwą drogę. Nie chcę prowokować sytuacji, w której ta krew musi działać po raz kolejny, bo Jezus Chrystus przelał tą krew, bo została złożona ofiara. W każdej z tych sytuacji widzimy, że było odosobnienie. Tak? W 13 rozdziale na przykład w przypadku tych trędowatych od 45 wiersza czytamy, że trędowaty, na którym jest ta plaga, winien mieć szaty rozdarte, włosy na głowie rozwichrzone, brodę zasłoniętą, winien wołać nieczysty, nieczysty. Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty, samotnie mieszkać będzie, jego mieszkanie będzie poza obozem. W przypadku tych innych problemów była ta nieczystość ceremonialna, czyli każdy, kto by się dotknął takiej osoby nieczystej, też stawał się nieczysty. Tak? Ona tak naprawdę miała siedzieć w domu, nie ruszać, nie być wśród ludzi. Dopiero potem miało być to wszystko oczyszczone i mogła funkcjonować normalnie. Tak? Ta pochodna grzechu odsuwa ludzi, odsuwała tych ludzi od społeczności. I przywrócenie do społeczności wymagało przelania krwi. Wyprostowanie tego, co grzeszne, wymaga ofiary. Nasza ofiara została złożona przez Jezusa Chrystusa. Ale o ile została już złożona, o tyle była o wiele cenniejsza od tych, które były tych ofiar, czy tej krwi, która była przelewana za czasów Izraelitów. Tak jak dzisiaj człowiek wierzący może mieć pokusę, żeby myśleć, Pan Jezus już umarł za ten grzech, to już jeden więcej, jeden mniej, to nie problem. Tak Izraelita mógł mieć pokusę w drugą stronę. A to tylko gołąb, tak? Jeden więcej, jeden mniej. To znowu coś zrobię, znowu kolejnemu tam łeb ukręcę, skrzydło naderwę i sprawa załatwiona. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że grzech, odsunięcie od społeczności do naprawy wymaga przelania krwi, wymaga złożenia ofiary. I ta ofiara została za ciebie, za mnie złożona. Także chociaż może się wydawać to dziwne, że te sytuacje czysto fizyczne, pozornie niezwiązane z duchowymi rzeczami w przypadku Izraelitów, jednak Bóg powiązał bardzo mocno ze sferą świątyni, z ofiarami, z kwestią czystości, z kwestią społeczności, one miały czegoś Izraelitów nauczyć. I na pewno mogły nauczyć o wiele więcej rzeczy, ale przynajmniej te trzy są widoczne. Sfera fizyczna i duchowa to nie są dwie sfery w twoim życiu. Całość twojego życia, wszystko co masz, i twoje ciało, i twój duch, twoja dusza, wszystko co masz jest całością przed Bogiem. Za wszystko jesteś odpowiedzialny, za wszystko odpowiesz przed Bogiem. Bóg wpływa na wszystko i to ma wpływ na siebie nawzajem. Po drugie, wszystkie problemy i trudności, jakie w życiu napotykasz, czy to bezpośrednio zasłużone przez ciebie, czy nie, są pochodną grzechu ludzkości, której ty jesteś częścią. Której ty jesteś częścią. Więc ty masz też w tym swój udział. Także nie powinieneś dziwić się, kiedy spotykają cię problemy. Czy to są wielkie problemy, czy to są małe codzienne trudności. One są zasłużone przez ciebie. Bo ty jako człowiek dokładasz się do grzechu ludzkości, którego te problemy są pochodną. I w końcu pamiętaj, że każde przywrócenie na drogę społeczności z Bogiem wymaga ofiary, wymaga przelania krwi. I ta krew została przelana, ale to była święta krew, doskonała krew. I nigdy, nigdy nie wolno ci jej lekko traktować. Tylko dlatego, że ty nie widzisz, jak ta krew jest przelewana. Ona została przelana, było cierpienie, była śmierć Jezusa Chrystusa. On zapłacił za każde twoje odejście od Bożej drogi. I nie nadużywaj tego. Nie nadużywaj tego. Amen. Powstaniemy.